Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
A moim gościem jest Paulina Matysiak, posłanka Lewicy. Witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W każdym biurze poselskim klubu Lewica można będzie złożyć podpis pod obywatelskim projektem dotyczącym aborcji. Poinformował ostatnio, ale to oczywiście jest projekt, po którym zbieracie państwo podpisy od dawna, rzecznik klubu Lewica. Zbieracie te podpisy od 31 lipca, prawda? Dokładnie wtedy zaczęło się zbieranie. Za chwilę mija ten ustawowy termin 3 miesięcy. Ile się udało zebrać?
Tak naprawdę chyba zbieramy dłużej, bo zbieramy do końca roku i to wynika z tych przepisów w związku z pandemią koronawirusa.
Że tak, wydłużony jest okres, tak, to prawda.
Jest to wydłużone i oczywiście ta zbiórka też na początku, także pod tym 1000 podpisów była w takich naprawdę bardzo trudnych warunkach.
Ale ile państwo macie, bo to jest niestety...
Przyznam szczerze, że nie potrafię panu w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.
Ale przekroczyliście już 100 tysięcy?
Myślę, że bez problemu zbierzemy te 100 tysięcy podpisów i ten projekt zostanie złożony. I tak jak poinformował rzecznik, w naszych biurach poselskich posłów, posłanek Lewicy, ale nie tylko, bo w ten projekt, w tę akcję angażują się także inni parlamentarzyści, inni także radni, inni politycy. Zbieramy w całym
Zbieracie
kraju.
Zbieracie wszyscy w całym kraju i pani poseł nie wie, czy przekroczyliście w 3 miesiące 100 tysięcy?
Tak, ale nie wiem, dlatego, że po prostu też nie zasiadam w komitecie Legalna Aborcja, tak się nazywa ten komitet. Natomiast, tak jak mówię, bez problemu zbierzemy te podpisy.
Bez problemu, to ile więcej zbierzecie, jak pani poseł sądzi?
Ja jestem kiepska w zgadywanki, panie redaktorze.
Nie jest pani prorokiem, no rozumiem.
Nie jestem prorokiem.
Ale ja podam pani dane. 830 tysięcy podpisów zebrała Inicjatywa Obywatelska Zatrzymaj Aborcję. W roku 2016 zbierająca podpisy to był projekt zakazujący przerywania ciąży ze względu na ciężkie wady płody. 830 tysięcy to jest prawie milion. Dobijecie do takiej sumy?
Tego nie wiem, ale powiem jedno. Nam nie pomagają parafie w zbiórce tych
podpisów.
Ale
za to posłowie wam pomagają.
Tak, ale jak pan redaktor dobrze wie, posłów jest zdecydowanie mniej niż księży ze swoimi parafiami. Natomiast przede wszystkim pamiętajmy...
Ale księża nie zbierali tych podpisów, warto to powiedzieć. Zbierali wolontariusze,
ale zachęcali także do ostatnich
gdzie
projektów.
Gdzie niegdzie.
Panie redaktorze, powiem jedną ważną rzecz, bo oczywiście możemy się tutaj przepychać, czy zbierzemy, czy dobijemy do takiej liczby podpisów. Kluczowe jest jedno, to nie jest ważne, ile tych podpisów będzie. Grunt, żeby ich było 100 tysięcy, bo tyle
wymaga
obywatelska inicjatywa
ale wie pani poseł, ja się o to trochę pytam dlatego, że to może pokazywać skalę zainteresowania Polaków z jednej strony ograniczaniem aborcji, z drugiej strony jej liberalizowaniem. Dlatego o to pytam. Nie po to, żeby rywalizować w liczbach, bo to w ogóle nie ma znaczenia.
Tak naprawdę będzie można o tym tak zasadnie porozmawiać, jak już zakończy się ta zbiórka. Będziemy mieli policzone te podpisy. Też pamiętajmy o tym, że tak jak mówiłam, zbieramy w bardzo ciężkich też warunkach. To nie jest standardowe warunki, w których chętnie wychodzimy na ulicy i podchodzimy nawet do obcej osoby i chcemy coś podpisać.
No, w tych warunkach Kaja Godek tak. Jej fundacja zebrała 140 tysięcy pod akurat moim zdaniem złym projektem, ale udało jej się dokładnie w takich samych trudnych warunkach.
No, więc zobaczymy, ile my zbierzemy.
I tu nie zbierała pod kościołami, bo kościół się odciął od tej akcji.
Jestem przekonana, że Inicjatywa Legalna Aborcja zbierze te wymagane ustawą podpisy, czyli te minimum 100 tysięcy podpisów i odbędzie się rzeczowa, sensowna, stonowana, mam nadzieję, dyskusja w parlamencie na ten temat, bo widzimy, że jest duża potrzeba.
I liczy pani poseł, że PiS, tak jak deklaruje pod projektem obywatelskim, zagłosuje w pierwszym czytaniu, żeby odesłać do komisji? No, takie deklaracje posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają.
Panie redaktorze, zobaczymy. To jest moim zdaniem też takie, sprawdzam dla posłów, posłanek Prawa i Sprawiedliwości, co zrobią przy takim projekcie. Czy będą chcieli o tym rozmawiać, o projekcie dotyczącym aborcji w Komisji Zdrowia. Mam nadzieję, że zagłosują za dalszymi pracami. bo widać, jak wygląda sytuacja w
do
kraju.
Do tej sytuacji zaraz wrócimy.
I potrzebna jest ta debata i potrzebna jest zmiana przepisów. To jest najważniejsze.
No to teraz przejdźmy do tych postulatów, które znajdują się w tym projekcie. Państwo postulujecie dopuszczalność pełną aborcji do 12 tygodnia ciąży. No a ja przypomnę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 97. Nie ten ostatni, który jest dyskusyjny. 97 rok. Także ustawa Lewicy podpisana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, dopuszczająca tylko wówczas aborcję z przyczyn społecznych, a nie pełną dopuszczalność aborcji. I już wtedy Trybunał Konstytucyjny wiele lat temu mówi, życie ludzkie jest wartością konstytucyjną, w związku z tym ustawa nie może naruszać tej wartości i bardzo jasno mówi, nie może ustawa dopuścić nawet aborcji z przyczyn społecznych. No to jest zupełnie inny projekt niż ten. A więc proste pytanie, pani poseł. Zamierzacie zmienić konstytucję, czy zignorować ten wyrok?
Myślę, że z tym rządem na pewno konstytucji zmieniać nie będziemy. Natomiast, tak jak mówię, potrzebna jest debata na ten temat i Lewica jasno mówi.
Czyli także zgłaszacie
moja partia,
państwo
moja partia,
projekt, żeby
partia
podebatować?
Razem mówi jasno o tym, że potrzebujemy zmiany przepisów po to, żeby to kobiety mogły podejmować decyzje o swoim zdrowiu, o swoim ciele, o swoim życiu i o swoim bezpieczeństwie.
Pani poseł, jeszcze
raz. Ponieważ, panie redaktorze, jeżeli tych przepisów nie zmienimy, to takich sytuacji jak ta, o której poinformowała niedawno pani adwokat, sytuacji takiej, jakie miały miejsce we wrześniu,
za chwilę przejdziemy, za chwilę przejdziemy do przyczyny, ale ja jeszcze raz ponowię pytanie. Jak chcecie zmienić te przepisy, skoro Trybunał Konstytucyjny w roku 97, a ta linia orzecznicza się nie zmienia, bo do tego wyroku odwoływały się kolejne wyroki Trybunałów Konstytucyjnych różnych. Mówi jasno, życie jest wartością konstytucyjną, nie można dopuścić aborcji na życzenie. Nie można dopuścić nawet aborcji z przyczyn społecznych. Wtedy też profesor Coll mówił, że on by zakazał i aborcji z przyczyn wad płodu, ale nie było tego pytania. W związku z tym, jak chcecie je zmienić, skoro konstytucja mówi, nie da się, czy Trybunał mówi, nie da się?
Będziemy na pewno o tym rozmawiać, będziemy do tego zachęcać. I panie redaktorze, możemy się może się pan teraz z tego tematu
ja się
śmiać,
nie śmieję chociaż z tematu, ja zadaję tylko, próbuję ustalić, pani poseł, to nie jest śmieszny temat, on jest dla nas wszystkich śmiertelnie poważny i wiem, że go traktujemy obydwoje bardzo poważnie, chociaż z zupełnie różnych powodów. Ja raczej próbuję ustalić, po co zgłaszacie państwo projekt. Już pomijam, że on nie przejdzie w tym Sejmie, ale to rozumiem. No to jest polityka. Skoro on nie może przejść przy tej konstytucji,
tak,
i przy tej orzecznictwie Trybunału.
Przede wszystkim zgłaszamy ten projekt i zbieramy podpisy pod tym projektem po to, żeby odbyła się debata, bo mamy pewność wtedy, że ta debata się odbędzie w ciągu 3 miesięcy od złożenia tych podpisów. Tak wygląda, tak mamy skonstruowane prawo i pani marszałek skieruje ten projekt do pierwszego czytania na sali plenarnej.
Pani poseł,
ponieważ w tym parlamencie są już złożone projekty, które nie mają nadanych numerów druku, nad którymi nie chce się rozpocząć debata. To jest ustawa chociażby ta ratunkowa, która została złożona po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w ubiegłym roku, żeby...
Pani poseł, nie namówi mnie pani na obronę praktyk sejmowych Prawa i Sprawiedliwości. Tu się zgadzamy.
Ja nie, tak.
Powinno się procedować projekty, które są zgłoszone. Nie powinny trafiać one do zamrażarki. Ja się tylko pytam dokładnie o to, czy chce pani powiedzieć, że głównym celem tej ustawy jest wywołanie debaty, a nie zmiana prawa.
Nie, docelowo jest...
Ale nie w tym Sejmie, nie przy tym układzie.
Ale to przed chwilą pan redaktor sam powiedział, że przy tym układzie i przy tej arytmetyce sejmowej nie ma możliwości, żeby zebrać poparcie.
I
jestem przekonana, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości może i zagłosują za tym, żeby ten projekt obywatelski skierować do komisji, ale
potem
nie będą
schowają go do zamrażarki. Tutaj
ale nie
w tej sprawie
się
w tej sprawie się nie różnimy.
Rzetelnie.
Kończymy rozmowę w Radiu RMF, ale zostajemy w RMF24 na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Pani poseł, no wróćmy do tego pytania. No załóżmy nawet, że się zmienia arytmetyka. No nie sądzę, żeby klub Lewica miał od razu większość i to większość konstytucyjną. A zatem jak chcecie nawet w następnym Sejmie przeprowadzić się, czy jeszcze w następnym ten projekt, skoro Trybunał Konstytucyjny mówi, nie da się. Konstytucja polska traktuje życie ludzkie jako prawo konstytucyjne.
Jasne, ja myślę, że tutaj sprawa jest prosta. Jeżeli zmiana prawa będzie wymagała zmiany konstytucji, to trzeba będzie konstytucję w tym zakresie zmienić.
To wie pani, to trzeba głosów.
Tak, wiem. I generalnie ja myślę, że też trzeba sobie jasno to powiedzieć, bo tutaj na szali my dyskutujemy o tym, jak będzie wyglądało życie, zdrowie naszych obywatelek. naszych sąsiadek, naszych sióstr, naszych córek, naszych koleżanek. I to tak naprawdę o to chodzi w tym projekcie, żeby kobiety w Polsce mogły realnie podejmować decyzje co do tego, jak ma wyglądać ich życie. Po prostu, tylko tyle.
Tu, jak pani poseł wie, różnimy się. Uważam, że decyzje podejmujemy wcześniej, a nie później. Zaczęła pani poseł mówić o tym dramatycznym wydarzeniu, co do tego też myślę się nie różnimy, tragedii w szpitalu w Szczynie. Czy ma pani albo klub Lewicy dostęp do dokumentacji medycznej tej sprawy?
Nie mam takiej wiedzy, żeby ktoś miał dostęp do dokumentacji. Ja oczywiście bazuję na tych informacjach, które gdzieś pozyskuję w mediach społecznościowych. Był komunikat pani adwokat, był komunikat ze strony rodziny też podany dalej. Wiemy, że całe to tragiczne zdarzenie miało miejsce we wrześniu. Teraz dostaliśmy informację, czy będzie się toczyło postępowanie.
Pytam się o to także dlatego, że państwo formułujecie, no nie mówię jaka to pani, ale formułowane są w przestrzeni publicznej, o tak powiem, przez polityków, przez liderów opinii, bardzo poważne zarzuty. Zarówno wobec szpitala, czy wobec lekarzy, jak i wobec szerzej sytuacji prawnej. I one są formułowane w sytuacji, kiedy jednak mamy bardzo mało informacji o całej tej sprawie. Wiemy, że pobyt w szpitalu trwał 24 godziny, ale nie wiemy tak naprawdę, co się w ciągu tych 24 godzin działo, jaką diagnozę postawiono. Tak naprawdę wiemy bardzo niewiele, szanując pełnomocniczkę, bo nie mam żadnych powodów, żeby jej nie wierzyć. No to są informacje szczątkowe. Zawsze takie będą, bo szpital oczywiście nie może ujawniać swoich danych, bo jest tajemnica medyczna. Pytam się tylko, czy to jest poważna debata, w której formułuje się niezwykle poważne zarzuty wobec rządu, wobec trybunału, także wobec szpitala. W sytuacji, kiedy tak naprawdę nasza wiedza o tej sprawie jest szczątkowa.
Znaczy ja się tutaj zgadzam, że oczywiście jeżeli chodzi co do konkretnych danych, konkretnej diagnozy, to my takich danych nie mamy w tym momencie. Pewnie też nie będziemy mieli do niego dostępu. Ja też nie zamierzam tutaj ferować wyroków dotyczących tego, co tam się konkretnie zadziało. Też nie jestem lekarzem z wykształcenia, nie potrafię tego ocenić. Natomiast z pewnością trzeba powiedzieć jedno, że gdyby nie ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w ubiegłym roku, jesienią, to też ta atmosfera związana wokół tematu tego, jak wygląda sytuacja kobiet w ciąży w Polsce i też właśnie w takich dramatycznych okolicznościach, bo my tutaj, to jest sytuacja osoby, która chciała być w ciąży, która chciała mieć rodzinę, która chciała mieć dziecko. Okazało się, że to jest ciąża z wadami. Trafiła do szpitala i okazało się, że nie tylko to dziecko i płód obumarł, ale też ona sama
Pani poseł,
zmarła.
Ale oczywiście.
Tu się zgadzamy, że mamy tragiczną...
Mamy sytuację i tutaj nie zamierzam. Głęboko współczuję i rodzinie, i bliskim. Sam sobie zadaję pytanie, jak do tego doszło. Ja tylko przypominam, że polskie prawo nadal dopuszcza aborcję w sytuacji, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie matki, więc tu nie ma, jeśli to życie i zdrowie było zagrożone, to lekarze mieli prawo, a prawdopodobnie obowiązek, to oczywiście rozstrzygnie już najpierw prokuratura, a później sąd, podjąć działania. Jeśli ich nie podjęli, to nie dlatego, że Trybunał zmienił prawo, tylko dlatego, że z jakichś powodów, z jakich to nie wiemy,
no tak, to
nie podjęli tej...
Dowiemy się w śledztwie, tylko że panie redaktorze, pamiętajmy o tym, że cała ta debata, która pojawiła się w ubiegłym roku, po tym, kiedy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował tę przesłankę dotyczącą i zakazał usuwania tych ciąż z powodu wad płodu, spowodowała też to, że jest pytanie, co lekarz może, co lekarz powinien, w jakiej sytuacji,
bo my
tego nie rozstrzygniemy. Oczywiście ja wiem, że jest
prawo i jak rozumiem, lekarz, każdy, niezależnie od specjalizacji, powinien znać prawo medyczne. Jeśli prawo medyczne, także prawo obowiązujące w Polsce mówi, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia matki, aborcja jest legalna, jest dopuszczalna, a w przypadku zagrożenia życia matki trzeba ratować życie matki, no to te przepisy są. Jeżeli lekarz ich nie zna
ale
i kieruje się
też,
wrażeniem i emocją,
tak,
to panie, jest nieprofesjonalny i to jest jego wina, a nie prawa.
Ale też doskonale pan wie, mimo że się nie zgadzamy w pewnych kwestiach, jak wygląda polska rzeczywistość i jak traktowane są też kobiety. Są odsyłane ze szpitala do szpitala. Jest przeciągany cały ten proces. Są robione kolejne badania i to nawet nie jest kwestia ostatniego roku, ale też w ostatnich latach, kilkanaście lat wstecz były też takie sytuacje, że robi się kolejne badania, że lekarze nie chcą podjąć decyzji, nie chcą wydać
Pani
skierowania,
poseł,
że w tym szpitalu nie
przeprowadza
się.
Możemy o tym bardzo
się.
Długo rozmawiać,
tak,
dlatego że wiemy też niestety również,
że miejmy
tak
świadomość,
to
wygląda, że jak to wyglądało i wygląda.
Rozmaitych innych chorób. To znaczy niestety polska służba zdrowia, przy całym szacunku dla wielu lekarzy, trochę tak wygląda, że jak się nie chce, to się nie robi.
To jest też kwestia tego, że mamy pewien taki klimat, który coraz bardziej się pogarsza, polityczny, i lekarze coraz częściej będą bali się cokolwiek zrobić, żeby nie zostać oskarżeni o to.
Słyszę o tym efekcie mrożącym, tak. Pani poseł. To ja
Ale
zadam
oczywiście,
takie
że tak
pytanie,
jest.
Bardzo proste. Ilu lekarzy skazano za nielegalnie przeprowadzone aborcje w Polsce?
Mi się wydaje, że nikt, nie wiem ilu. I możliwe, że nikogo nie skazano. Nie znam takich danych.
To skąd wrażenie efektu mrożącego? Jeżeli nikogo nie skazano, to czego boją się lekarze?
No boją się po prostu hipotetycznego chociażby procesu. I też powiem jedno, bo to, że ta przesłanka zniknęła z polskiego prawa i z ustawy, nie oznacza przecież, że kobiety, które są w zagrożonych ciążach, nie usuwają tych ciąż. Oczywiście, że usuwają. Oczywiście, że usuwają. Wyjeżdżają do Niemiec, wyjeżdżają na
Tu mówimy jeszcze o innej sytuacji, bo zagrożona, w ogóle nie mówimy o zagrożonej ciąży.
Tak,
przesłanka,
ale
o której mówimy, dotyczy dziecka, które jest, no, z różnych powodów ma wady. Dziecka poczętego, tu znowu się nie będziemy różnić językiem, pani powie płodu, który ma wady. Ono nie dotyczy ciąży zagrożonej, bo ciążę zagrożoną trzeba ratować. To jest jakby standardowa
tak,
procedura dobrze, medyczna.
Okej, okay. Tutaj możliwe, że się przejęzyczyłam. Chodzi oczywiście o te ciąże, które wiemy, że albo płód obumrze w łonie matki, albo dziecko urodzi się martwe, albo przeżyje dwa dni. I mamy takie przypadki, mieliśmy takie przypadki.
I mamy, tak. I to są oczywiście dramaty.
Oczywiście, że to są dramaty. I teraz pytanie tak naprawdę jest o to, czy my chcemy żyć w kraju, w którym ktoś gdzieś w Warszawie naszucha w Trybunale Konstytucyjnym o tym decyduje.
Ale pani
czy chcemy... Czy chcemy oddać
pani
tę
poseł,
możliwość
ale to
decydowania
w ogóle tak
kobietom?
Tak wygląda, że prawo dotyczące różnych rzeczy,
no,
także
redaktor...
prawo medyczne, jest zapada najpierw w Sejmie, w Senacie, potem podpisuje je prezydent,
Jasne, że,
a potem ocenia
tak,
je.
Tak, wiemy,
i teraz
są różne,
w Polsce
są
nie mamy prawa do eutanazji. W Polsce na przykład mamy bardzo nieprecyzyjne zapisy dotyczące na przykład odłączenia od aparatury podtrzymujące życie. No ale decydują o tym, tak się składa na całym świecie, nie tylko w Polsce, politycy i prawnicy, a nie lekarze. Dotyczy to nie tylko aborcji, ale również masy innych
Jasne,
rzeczywistości.
Oczywiście, że tak. I dlatego właśnie też ja o tym mówię jako polityk. Jako polityczka, nie jako lekarz, nie jako lekarka, nie mam takiego wykształcenia, ponieważ jestem głęboko przekonana co do tego, że kobiety powinny móc decydować o sobie. Powinny móc podjąć taką decyzję i nikt nie powinien im narzucać tego, co
a
powinny
mężczyźni?
Zrobić.
No ale... tak się składa, no nie, to pani mówi kobiety, a ja przypominam, że tak się składa w przypadku ciąży, że no, zazwyczaj to jednak jest decyzja dwojga osób.
Oczywiście, panie redaktorze, oczywiście. Ale to kobieta jest w ciąży i czasami ta decyzja
Polska
zapada
konstytucja?
I czasami ta decyzja zapada wspólnie. Znaczy naprawdę nie łapmy się za słówka i nie mówmy
dobrze,
teraz czy mężczyzna ale
jeszcze
może
raz,
wyrazić
ale Polska
przeciw,
konstytucja
czy ma
dobrze. Nie chcę teraz
ale
wchodzić
o
dyskusję.
Wiemy, o to chodzi.
Polska konstytucja pani... mówi, to jest życie ludzkie ma wartość konstytucyjną. Jeżeli powiemy, bo trzeba sobie uświadomić, jakie są konsekwencje takiej tezy, że to kobieta ma decydować, to wtedy musimy również zdecydować, że życie ludzkie nie ma znaczenia konstytucyjnego, tylko ma znaczenie zależne od woli, opinii, przekonania kobiety. I to jest radykalna zmiana naszego ustawodawstwa, które jest jednak oparte o godnościową zasadę. Wzięte zasadę
tak,
życia ludzkiego, wzięte
może,
prawa
tak,
niemieckiego.
Możemy o tym dyskutować. I oczywiście to jest bardzo filozoficzna dyskusja i też filozoficzny spór, który ma tak podłoże głęboko w filozofii. Natomiast ja mam takie poczucie, że to, co próbuje Polkom urządzić skrajna prawica,
Ale w tym szpitalu nie rządzisz, skrajna prawica.
Ja nie mówię teraz o tym szpitalu, ja mówię o tym, w którą stronę to zmierza. W Sejmie już za chwilę, jeszcze w tym roku, będzie procedowany kolejny obywatelski projekt, który chce zaostrzać prawa, prawo,
przypomnę,
przepisy.
Wszystkie te projekty, które były procedowane, kończyły tak samo
jasne,
w zamrażarce.
Ale panie redaktorze, to pokazuje pewną atmosferę, w którą stronę to idzie. Jeżeli są ludzie, którzy chcą karać kobiety za usunięcie ciąży popełnionej, która powstała w wyniku gwałtu, bardziej do 25 lat więzienia, bardziej niż gwałciciela, gdzie za karę gwałtu można dostać 12 lat, to mamy jakiś w ogóle...
Bardzo się cieszę,
absurd.
Że są kwestie, w których się zgadzamy. Ja również uważam, że kobieta nie powinna być karana za aborcję, tak jak jest w polskim prawie.
Ale jeszcze jedną rzecz powiem. A propos tych problemów i sytuacji, dramatycznych sytuacji i wyborów, przed którymi stają polskie kobiety, że też ta zmiana tego orzeczenia i zmiana i usunięcie tej przesłanki uderza najbardziej w najuboższe kobiety. Tak, naprawdę, klasa średnia sobie doskonale poradzi.
Ale wie pani,
wsiądzie w samochód,
to z każdym prawem tak jest, że tak. Najbardziej prawo uderza w tych, którzy nie potrafią go ominąć. Prawo podatkowe najbardziej uderza w tych, których nie stać na prawników. Prawo karne najbardziej uderza
tak
w tych, którzy są w stanie ominąć. Zgoda, ale to w ogóle tak w prawie jest. To w ogóle nie stanowmy żadnego prawa. Ja wrócę do tego pytania o tą przesłankę i o te konstytucyjne źródła, bo znowuż wezmę orzeczenie profesora Zolla. Ono jest dobre, bo ono jest niekontrowersyjne. Znaczy, można się z nim zgadzać albo nie, ale nikt nie zarzuca tam temu Trybunałowi niekonstytucyjności czy nieprawności. I on mówi tak, że nie można w ten sposób traktować życia ludzkiego, bo jeśli zaczniemy w ten sposób traktować życie ludzkie na etapie poczęcia, że możemy je ważyć, zastanawiać się, czy które jest ważniejsze, a które mniej, no to wtedy dlaczego na przykład nie traktować tak samo noworodka? To jest orzeczenie dokumentu
RDU. To jest już w ogóle absurda, to jest argument ad absurdum. Przede wszystkim to, do czego prowadzi taki sposób myślenia, że nie możemy, że kobieta nie może o sobie decydować, o swoim ciele. Prowadzi,
o sobie może, ale w tym ciele jest, jak mówi polska konstytucja, inny człowiek.
Chcemy tego zakazać. Wchodzą coraz bardziej, pojawiają się coraz bardziej radykalne projekty skrajnej prawicy, które jeszcze podkręcają śrubę, jeszcze chcą tak naprawdę zakazać jakiejkolwiek aborcji, jakiegokolwiek przerwania ciąży.
Doskonale pani wie, że one się skończą tak samo jak wasz projekt.
Zobaczymy, jak się skończą. Natomiast to, co jest tutaj kluczowe, to że taki sposób myślenia prowadzi prosto do tego, że kobieta nie ma i nie może odezwać się na temat swojego życia i tak naprawdę jest tylko inkubatorem.
Ale pani poseł, rozmawiamy.
Do tego to prowadzi pani
rozmawiamy
redaktorze.
I kobiety wypowiadają się, powiedzmy sobie szczerze, kobiety w Polsce w tej chwili są dużo lepiej wykształcone, dużo bardziej dynamiczne.
Wie pan, do czego też prowadzi ta zmiana prawa? Prowadzi do tego, że kobiety nie chcą zachodzić w ciążę, bo się boją. I ta sprawa...
Z tym bym dyskutował, nie ma pani na to żadnych potwierdzeń, ale zmieńmy temat. Bardzo
nie,
proszę,
ale jeszcze jedno zdanie a propos tego, co się wydarzyło w Pszczynie i tej sytuacji.
Pani poseł powiedziała, że mało o tym bardzo wiemy.
Tak, ale ja chcę, jakby trochę abstrahując, chcę uczynić z tej sytuacji pewien punkt wyjścia. Wydaje mi się, że tak naprawdę, po pierwsze, takich sytuacji zapewne będzie więcej, ale one też dają jasny sygnał polskim kobietom, że tak naprawdę nie wiadomo, co się w tym szpitalu wydarzy, jak będą w ciąży. Nie wiadomo, czy jak będą w ciąży i trafią do szpitala, kto kogo będzie
ratował. Z żalem muszę powiedzieć, że w ogóle nie wiadomo, co będzie z nami, jak trafimy do szpitala, bo błędy medyczne i inne procedury są złe.
Ale nie zachęca to do decyzji o tym, żeby zajść w ciążę.
To jest, pani opinia, nie ma na nią potwierdzenia statystycznego. Trudno by je było przeprowadzić, socjologiczne badanie na ten temat, ale zostawmy ten temat na chwilę. Lewica dzisiaj, zresztą pani poseł nawet, wstrzymała się od głosu w sprawie akcyzy na alkohol i papierosy, podwyższenia tej akcyzy. No i oczywiście natychmiast padł zarzut, że to skandal i że wspiera pani, nie tylko pani, również 7 innych polityków lewicy, wspieracie rząd PiSu. Skąd taka decyzja?
No tutaj akurat sprawa była jasna. My też jasno to komunikowaliśmy jako partia Razem od początku. Zabieraliśmy głos w debacie sejmowej. Przygotowaliśmy zresztą też poprawkę dotyczącą tego, żeby te pieniądze, które wpłyną do budżetu państwa właśnie z tej podniesionej akcyzy, były takimi pieniędzmi znaczonymi, które trafią bezpośrednio do ochrony zdrowia. Na profilaktykę, na walkę z uzależnieniami, na walkę i z chorobami, które wynikają z tych uzależnień. Generalnie na dofinansowanie ochrony zdrowia, która jest w fatalnym stanie. Ta poprawka wypadła. Nie została przyjęta.
Stąd wstrzymanie się od głosu, a nie głosowanie
i
za.
I dlatego my się wstrzymaliśmy. Znaczy, wydaje mi się, jestem przekonana o tym, że gdyby strona rządząca chciała w taki sposób pokierować tymi pieniędzmi, zagłosowalibyśmy za. Ja nie widzę w tym niczego złego. Jestem przekonana o tym, że akcyza, podniesienie akcyzy może być elementem takiej polityki walki z uzależnieniami. Polityki takiej, która idzie w stronę, żeby zniechęcać do zakupu alkoholu. Ale oczywiście to nie jest jedyna rzecz, którą można zrobić, żeby zniechęcać, żeby walczyć z uzależnieniami. Tutaj jest oczywiście rola bardzo duża edukacji, akcji informacyjnych, społecznych, dostępu do alkoholu. Jesteśmy ciągle krajem, w którym łatwiej kupić butelkę piwa niż bochenek chleba.
Do walki z piciem alkoholu i z papierosami. Nie palę, nie piję jak niemowlę. Prawie jak niemowlę, bo czasem jakieś, nie powiem co, wypiję jak herbata wygląda, ale niedużo. Naprawdę niedużo. Natomiast no, zarzut jest taki, znowuż pomagacie PiSowi. Znowu lewica pomaga PiSowi.
Nie ma znaczenia. Nawet gdybyśmy zagłosowali w tym głosowaniu przeciw, to nadal...
I tak byście pomagali PiSowi?
Znaczy, nie wiem, co by mówiły inne osoby, ale to głosowanie nie byłoby wygrane. Żeby było wygrane, trzeba byłoby ściągnąć wszystkich nieobecnych z opozycji na salę i wszyscy łącznie z tymi osobami, które się wstrzymały. A ja przed chwilą wytłumaczyłam, dlaczego my się wstrzymaliście. My musieliby zagłosować przeciw, więc ten argument, że pomagamy Prawu i Sprawiedliwości, jest zupełnie słaby i absurdalny.
I tym wnioskiem kończymy tę rozmowę. Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.